Pan prezydent Duda uczcił powstańców warszawskich, uczcił ludzi pomordowanych w czasie powstania warszawskiego. Wymienił niemal wszystkie formacje, które mordowały powstańców i ludność cywilną. Zapomniał tylko o jednej narodowości, która wyjątkowo licznie mordowała, zwłaszcza ludność cywilną w Warszawie. Zapomniał o Ukraińcach. No i właśnie Ukraińcy na 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu tego jakże ważnego dla nas wszystkich Polaków powstania, uczcili to powstanie w sposób sobie właściwy. Wezwali polskiego ambasadora Cichockiego w Kijowie do MSZ-u, aby udzielić mu reprymendy za prawdziwą wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, pana Marcina Przydacza. Wezwali ambasadora Polski, aby zmyć mu głowę. A ja pytam, co myśmy zrobili, kiedy w Przewodowie ukraińskie rakiety zabiły dwóch Polaków? Co myśmy zrobili, kiedy Andriy Melnik, banderowiec, wywalony z Berlina, bo Niemcy już nie mogli z nim wytrzymać, został wiceministrem spraw zagranicznych? Może to Melnik udzielił reprymendy naszemu ambasadorowi? Pan Przydacz powiedział o tym, że Ukraina nie docenia wielkości polskiej pomocy. I MSZ Ukrainy uznało to za wypowiedź niedopuszczalną. To znaczy, jak mamy mówić o tym rozdawnictwie proukraińskim? Będę o tym mówił w komentarzu, podam szczegóły, podam też pewien pomysł, jak nie zrobić z uchodźców obywateli, co pewnie chodzi po głowach niektórym politykom. O tym wszystkim w komentarzu. Zapraszam. Pamiętacie Państwo, jak pułkownikówna Konty, szerzej znana jako Jolanta Kwaśniewska, uczyła wszystkich Polaków dobrych manier? Jak to jajko zeżryć fajko, albo zjeść bułki przez bibułkę, a nie umazać przy tym rączek. Tak to nasza nowa elita uczyła się manier. Dawniej, wiadomo, z nogami na stole żarli w Wigilię w czasie, przy akompaniamencie padmaskłownych wiecierław, no a potem arbitrą de elegance. No i tak pułkownikówna Conti, znana jako Jolanta Kwaśniewska, przeszła do historii jako jedna z największych beneficjentek Royal Villanów, czyli wielkiego skoku na grunty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które naraz zostały sprywatyzowane. Wykupił to Ryszard Krause, a największe benefity ciągnęło Biuro Nieruchomości Royal Villanów, pułkownikówny Conti. Taką mamy elitę. Wleźli na salon, umazali krowim łajnem posadzkę, ale pod wieczór już tańczyli menueta. Ach. Przepraszam, trochę się wyzłośliwiam, ale zmierzam do czego? Nie ma nic lepszego na taki wieczór jak dziś, kiedy nagrywamy komentarz, aby sobie fuknąć espresso i popić wodę. O, już mógłbym prowadzić program niemal jak Jolanta Conti. To tak nawiązuje jeszcze do poprzedniego tygodnia i do moich opowieści o Edwardzie Mazurze, najszybszym zwierzęciu w Polsce, czyli kunie z żaglem i wielu, wielu innych wypadkach, ponieważ dziś będziemy mówić także o polskich oligarchach, a właściwie o jednym z nich, który znakomicie ułożył się z rządem. I teraz zadanie za 10 punktów dla Państwa. Który z polskich oligarchów najlepiej ułożył się z antyoligarchicznym, czystorękim rządem Prawa i Sprawiedliwości. No który? Tak, macie rację. Kulczyk się nie ułożył, bo się zoperował. Krause się nie ułożył, bo się podkopał pod ruskie złoża, a potem Ruscy tak mu odwinęli, że dziś jest tylko skromnym już rentierem w Gdańsku. Zresztą bardzo ciekawa jest historia Krausego z mamą, z jej powiązaniami. Kiedyś o tym warto też będzie opowiedzieć. I ciągle tak odkładam, te zaszewki robię, że kiedyś o tym, ale jak widzicie, czasami powracam do starych tematów. Więc oligarchów mamy przeróżnych. Każdy z nich to jest chłopak król. Jeden był kiedyś kelnerem, dziś jest gigantem farmacji, między innymi farmacji. Drugi był jakimś murarzem. Dwaj następni, którzy przezornie unikają teraz mediów, bo się sparzyli, byli muzykami na statku. Rzem polili i naraz stali się liderami jednej z największych spółek energetycznych, która oczywiście się przemianowała po tym, jak wybuchła afera pod poprzednią nazwą. Ale przecież nie zaniknęli. Obaj obywatele Ukrainy zresztą. Takich mamy oligarchów. No i mamy też oligarchę, który handlował samochodami wątpliwej konduity i troszkę change money pod peweksami, a dziś ułożony jak ponczusz w maśle. To między innymi dlatego prezes Banaś został na chwilę ministrem finansów, aby umorzyć właśnie temu tłustemu Bączkowi ogromną zaległość wobec Skarbu Państwa. I została umorzona. Chodziło, jak mówiły wiarygodne mrówki, o ponad 200 milionów złotych. No za takie zasługi zostaje się prezesem NIK-u jak nic. Będę też mówił o synu Mariana Banasia, o którym zawsze wypowiadam się z sympatią, bo jak wiecie, łączy nas długoletnia znajomość, wspólne treningi karate. No ale cóż, no przyjacielem jest mi Plato, ale jeszcze większym, bliższym przyjacielem prawda. Zresztą być może, że trochę prawdy nie zaszkodzi rodzinie Banasiów. I wreszcie, już nie do śmiechu zupełnie, zacznę od rocznicy Powstania Warszawskiego. Dziś właśnie, kiedy nagrywam ten komentarz, wybija 79. rocznica podjęcia decyzji o godzinie W, o wybuchu powstania. Właściwie, kiedy już nagrywamy, powstanie trwa. Giną młodzi ludzie. Według różnych rachunków żołnierzy zginęło w powstaniu około 18 do 19 tysięcy, ale ludności cywilnej 10 razy więcej. Kto mordował tą ludność? Tę ludność cywilną. Otóż pan prezydent Andrzej Duda, który pięknie kłania się powstańcom, twierdzi, że robili to oczywiście naziści, z niechęcią dodaje, że narodowości niemieckiej, i Rosjanie z Rona i od Własowa. No tak, no było. Czy byli to Rosjanie? Byli to Tadrzycy, Azerowie, bardzo wielu Azerów, bardzo brutalnych. Byli to Białorusini, byli to wreszcie Gruzini. Wszyscy byli w tych formacjach międzynarodowych, zwłaszcza w tym Wrona i u Własowa. Ale szczególną rolę w masakrowaniu powstańców odegrali banderowcy z Ukrainy. Szczególnie upodobali sobie masakrować ludność cywilną. I o tym też w szczegółach Państwu powiem, bo to 1 sierpnia i o tym warto i trzeba mówić. Ubolewam nad tym, że polskie władze nie mają odwagi, aby mówić prawdę o historii, tylko ta historia jest cyzelowana. Przeżyłem już tyle epok cyzelowania historii, że dalibóg, popadając nieco już w starość, zaczynam się niecierpliwić. Zaczyna mnie to bardzo denerwować, to cyzelowanie historii. Pamiętam, jak w czasach PRL-u, w rocznicę powstania, uwypuklało się militarny wysiłek Armii Ludowej. Występował generał Edwin Rozubirski, pseudonim Gustaw, i mówił o zamachu na Café Club i o tym, co tam też zmachała Armia Ludowa. Po latach wiemy, że Armia Ludowa trudniła się kolaboracją, donoszeniem do Sowietów, donoszeniem do hitlerowców, a tych, którzy walczyli wspólnie z Armią Krajową i innymi formacjami, nie było znowu tak wielu. Ale trzeba było, aby smród po PRL-u rozwiał się nad naszymi głowami, aby zaczęła się inna narracja. Ta narracja trwa właściwie do dziś i mówi się Powstanie Warszawskie, a tak, w świecie, a tak, to powstanie w getcie, gdzie bohaterscy Żydzi powstali przeciwko Niemcom. Nie mówi się Niemcom, tylko nazistom. I znowu, trzeba było od wielu lat prostowania, aby w niektórych kręgach na Zachodzie wreszcie zaczęto kojarzyć, że Powstanie Warszawskie to największa miejska bitwa w dziejach Polski i w dziejach tej części Europy na pewno. To wielki przykład 63 dni beznadziejnej walki, przelania krwi najpiękniejszego pokolenia, jakie Polska wydała w XX wieku. Dziś trwają spory. Są tacy specjaliści jak pan Zychowicz, którzy mówią, powstanie nie miało najmniejszego sensu, było tylko niepotrzebną daniną krwi najlepszego pokolenia. I trochę racji w takim poglądzie jest. Ale dziś z perspektywy wygodnego fotela w pięknym miejscu, jak chociażby tu, łatwo jest oceniać tamte czasy. To był piąty rok okupacji. To była już niemożliwa lawina krzywd, zdziczeń, których dopuszczali się okupanci. I młodzi ludzie wręcz rwali się do walki, a młodzi ludzie nie bywają taktykami. Oczywiście można powiedzieć dowódcom powstania, Borowi Komorowskiemu, po co to zrobiliście, po co wymordowaliście, po co na rzeź skierowaliście cały strumień młodych, pięknych ludzi. Ale wtedy, w tamtym czasie, trzeba było być w butach tamtych ludzi, żeby ocenić, co zrobili. A zrobili to, co było bohaterskie. Pamiętam, spotkałem w Sztokholmie i chcę w tym momencie oddać hołd tej postaci, pana Alfreda. Pan Alfred był dowódcą drużyny zgrupowania na Starym Mieście i mieli osłaniać wycofanie się jednostek ze Starego Miasta. W pewnym momencie w dom, w którym znajdowała się jego drużyna, uderzyła bomba. Wszyscy koledzy zginęli. Jeden pan Alfred, młody wówczas człowiek, ocknął się po wielu godzinach i zauważył, że otacza go morze ruin, morze gruzu, morze miału w rozpalonej słońcem Warszawie. A wtedy już tak nie rozpalonej, bo to już był schyłek powstania. Przepełzł, bo był ranny, przez całą Warszawę, przez te ruiny, pił wodę z kanałów, aż dopełzł do najbliższej wioski, gdzie byli ludzie. Tam go uratowano. Ale to nie koniec jego historii. Spotkałem go, jak miał już 92 lata. I ciągle był bardzo szarmanckim mężczyzną, wysokim, postawnym, który zwracał uwagę kobiet. Pan Alfred pod fałszywymi danymi studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, którą skończył z wyróżnieniem. A potem jachtem uciekł do Szwecji. I w Szwecji założył znakomicie prosperujące biuro architektoniczne, w którym zarobił bardzo dobre pieniądze. Cały czas był patriotą, ale nie przyjeżdżał do Polski za czasów komuny i dopiero wspomina, że przyjechał na rocznicę powstania do Warszawy w 99 roku. I wtedy żyjący jeszcze koledzy z jego zgrupowania, spotykając się z nimi, patrząc na niego, nie mogli uwierzyć. Przecież ty jesteś nieżywy. Ty, Alfred, zostałeś uznany za poległego w powstaniu. I tak trwało do lat 90., kiedy nieżyjący Alfred zjawił się w Warszawie w rocznicę powstania. Rok temu pan Alfred zmarł. Kiedy byłem w Szwecji w tym roku, już niestety pozostało po nim tylko wspomnienie rozmarzonych pań, które ciągle podkreślały, że to był bardzo dystyngowany, bardzo pełen uroku i bardzo ciekawy mężczyzna. Z takim życiorysem. Już nie opowiadam Państwu o jego przygodach w Szwecji, które też były niezwykłe, bo to już skracam. To jest jeden z powstańczych losów. Człowiek uznany za nieżyjącego naraz ożył, wstał, zmartwychwstał. Tak jak wtedy przy końcu powstania zmartwychwstał z ruin, wypełzł z tych ruin. Takie to było pokolenie, tacy to byli ludzie, którym nie przeszkadzały przyciasne porteczki i damskie płaszczyki. To byli ludzie, którzy wiedzieli, po co żyją. Mężczyźni wiedzieli, po co są mężczyznami, kobiety wiedziały, po co są kobietami. To był inny świat. Dziś spotykamy jeszcze na rocznicach wybuchu powstania ostatnich żyjących powstańców. Ostatnie białe gołąbki, które jeszcze żyją. Przeważnie już dzieci i młodzież z powstania. Jeszcze jest ostatnia okazja, aby uścisnąć tych ludzi i zróbmy to. Tyle. Taki mały dopisek do dziejów Powstania Warszawskiego i do moich osobistych też związków z powstaniem. Bo o ile za Warszawą nie przepadam, bo uważam, że została zamordowana w 1944 i 1945, a potem nawieziono tam parchów i chwastów przez Stalina i powstało zupełnie nowe miasto, o tyle przed Powstaniem Warszawskim zawsze chylę czoła i zawsze przez te 63 dni żyję pamięcią o tamtych, naszych wspaniałych rodakach. Niezależnie od ustroju, niezależnie od koniunktury, niezależnie od tego, czy prezydentem jest Duda, Komorowski czy Kwaśniewski, ciągle powstanie trwa i ciągle powstanie domaga się od nas, abyśmy byli odważni, uczciwi i patriotyczni. Tak jak oni. Czy to za dużo? W świecie pluszowego męczeństwa, w świecie pluszowych misiów i pokolenia płatków śniegu. Czy to za dużo? Czy może trwać kraj, w którym młodzież jest nadwrażliwa, jak to się mówi? W którym młodzież zajmuje się rzeczami mało istotnymi. Tak się wychowuje naszą młodzież, ale przecież nie całą. Będę mówił o kibicach, chociażby Śląska Wrocław, jak są niepokorni i krnąbrni. I kibice zawsze wypowiedzą to, co reszcie nie wypada, albo co reszta boi się powiedzieć. I znowu ktoś zarzuci mi kibicomanię. Nie. Ja po prostu widzę środowiska, które są odważne, zadziorne, często łobuzerskie, ale odważne. W których cnoty męskie trwają. I nie są to wcale napakowane narcyze z siłowni, obtatuowane we wszelkich możliwych miejscach. Jeszcze tylko chyba jedno miejsce im pozostało, ale ono jest nieokazywane na plaży. Nie są to wcale tacy ludzie. Często męstwo i odwaga wcale nie idzie w parze ze szkatułą, bickami i całą resztą. Przejdźmy do wydarzeń tygodnia, bo się tak zagadam. No i tak. Jak już Państwu mówiłem, Ukraińcy bardzo specyficznie uczcili 79. rocznicę Powstania Warszawskiego, bo 1 sierpnia w trybie nagłym do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano ambasadora Polski, pana Cichockiego. Powodem były wypowiedzi szefa biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, pana Marcina Przydacza. I te słowa pana Przydacza, zdaniem ukraińskiego MSZ-u w oficjalnej nocie, nie odpowiadają rzeczywistości i są nie do przyjęcia. Coraz więcej rzeczy jest dla Ukraińców nie do przyjęcia. Tak jakby skazany miał możliwość wyboru zupy ostatniej. Co powiedział pan Przydacz? Cóż tak strasznego powiedział pan Przydacz, że wstrząsnęło to całym Kijowem i przy okazji Warszawą, że Ukraina powinna zacząć doceniać polskie wsparcie i jego skalę. To jest nie do przyjęcia? Że Ukraina powinna zacząć doceniać Polskę. To jest nie do przyjęcia? Pytanie moje brzmi w takim razie tak. Kiedy ostatnio wezwano do MSZ-u ukraińskiego ambasadora, który zresztą poczyna sobie zbyt już rozkosznie i powinien dostać potężnego kopa? Kiedy ostatnio go wezwano? Czy może po tragedii w Przewodowie, kiedy zginęło dwóch Polaków zabitych ukraińskimi rakietami? Nie wezwano. Wezwano? Nie wezwano. A może wezwano jak banderowiec Melnyk coś napiszczał? Ale może wezwano jak Ukraińcy tutaj masowo eksponują czarno-czerwone banderowskie flagi nazistów? A może wreszcie wezwano, kiedy ukraińscy oligarchowie zaczęli okradać polskich rolników? Nie, nie wezwano. Kiedy nieszczęsny Łukasz Jasina, ten od Jesteśmy Sługami Narodu Ukraińskiego, powiedział coś zgoła przeciwnego, że należy wreszcie docenić to, co Polska robi dla Ukrainy, to pan Zwarycz, ambasador, zaczął szczekać wręcz w swojej nocie, a pan Jasina poszedł na przymusowy urlop. Teraz pan Przydacz pójdzie na przymusowy urlop? Bo co? Bo pan Duda nosi klapki jak dorożkarski koń i nie widzi niczego, co się dzieje wokół? Wezwanie polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ-u jest wyjątkową bezczelnością i niegodziwością ze strony Ukrainy. Powiedzmy to sobie jasno i szczerze. I pewnie co? Teraz jakiś Ukrainiec poczuje się dotknięty. Poczuj się dotknięty, bo jesteś karmiony polską ręką. A jak się nie podoba, zmiataj na front i walcz o swoją ojczyznę. Co z tym powstaniem? Skoro już wezwano polskiego ambasadora, to ja bym teraz wezwał szefa ukraińskiego IPN-u, żeby mu przeprowadzić w Polsce pewien przyspieszony kurs tego, jaki był udział Ukraińców w powstaniu warszawskim. Bo co, walczyli po stronie powstańców? Nie. Co robili? 2, co robili Ukraińcy w czasie powstania warszawskiego? Pan Duda oddał hołd powstańcom warszawskim, także tym pomordowanym przez Ukraińców? Nie, tym nie. Oddał hołd, wspomniał tylko o Rosjanach z Waffen-SS, o Ukraińcach jakoś się nie zająknął. Tymczasem dwie ukraińskie kompanie policyjne ze składu Waffen-SS Galicien mordowały powstańców i ludność cywilną w czasie powstania. Dwie ukraińskie kompanie policyjne, pełne bandziorów. Ukraińska formacja straży z Pawiaka także brała udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Ukraińscy więźniowie, wypuszczeni przez hitlerowców z więzień, znajdowali się w grupie słynnego Oskara Dirlewangera, wyjątkowo bestialskiej grupie wobec ludności cywilnej i powstańców. Wreszcie Ukraińcy stanowili duży odsetek w oddziałach kozackich tłumiących powstanie warszawskie. Byli także w pułku Rona Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej. Od 15 września 1944 roku na Powiślu i Czerniakowie walczył Legion Wołyński. Zapamiętajcie Państwo, bo to nie jest zbyt powszechna informacja. Tam walczył Legion Wołyński. Byli to ludzie, którzy osobiście brali udział w rzezi wołyńskiej, a dowodził nimi pułkownik Petro Diaczenko. I teraz pytanie, czy ten Diaczenko jest teraz kandydatem na ukraiński Parnas? Czy on będzie także miał ulicę swojego imienia i pomniki? Czy ukraiński IPN będzie domagał się od Polaków budowania pomników Petro Diaczenko za to, że mordował Polaków na drugim brzegu Wisły oraz na Powiślu i Czerniakowie? 150-osobowa kompania policyjna stacjonowała przy Alei Szucha i tam mordowała. Ona też wchodziła w skład SS Galicji. I wreszcie 10 ukraińskich podchorążych z 14 dywizji grenadierów SS Galicien było w tak zwanej Kampfgruppe Rheinfahrt, wyjątkowo zbrodniczej formacji, która dobijała powstańców. I teraz z opracowania historycznego, które zresztą Państwo zobaczcie sami i przeczytajcie, zanotowałem sobie takie dwa cytaty. To jeszcze było pisane w czasach, gdy nie obowiązywała poprawność polityczna, tak zwana ukrpoprawność. Żołnierze ukraińscy zachowywali się wyjątkowo okrutnie. Popełnili mnóstwo potwornych zbrodni, szczególnie wobec ludności cywilnej Warszawy. Brali czynny udział w niszczeniu i grabieniu Warszawy po kapitulacji powstania w październiku 1944 roku i grabili Warszawę aż do stycznia 1945 roku. Wszyscy ci ludzie niemal, niestety dzięki generałowi Andersowi i jego ukraińskiej kochance, wyjechali ze świeżutkimi paszportami do Kanady. Tam teraz mieszkają ich rodziny. Wszyscy ci grabarze, złodzieje, bandyci, gwałciciele, którzy niszczyli powstanie. Panie prezydencie Andrzeju Dudo, czy pan zdaje sobie sprawę z tej historii? Musi pan sobie zdawać sprawę, bo z tego nawet rozgarnięty uczeń liceum zdaje sobie sprawę. I dlaczego pan milczy? Dlaczego pan obraża nas swoim milczeniem na ten temat? Niedługo, tak jak w zeszłym roku, powie się, że to wspólne powstanie, że my teraz tym powstaniem nawiązujemy do bohaterskiej walki Ukrainy z Rosją. Czy można stworzyć większy humbug i bezsens historyczny? Jak można profanować powstanie warszawskie jakimikolwiek porównaniami z Ukrainą? W zeszłym roku przecież w niektórych miejscach nie włączano syren, aby uchodźcy ukraińscy nie przeżywali stresu. Zwłaszcza ci uchodźcy ze Lwowa, prawda? I z zachodniej Ukrainy. Oni mieli wielki stres wojenny. Swoją drogą, zwrócili Państwo uwagę, ilu krzepkich mężczyzn, często pijanych, jest ostatnio na skwerkach? Nie mówią po polsku, ale też nie walczą w obronie swojej ojczyzny. Może by to zbierać i wysyłać. A propos tych wszystkich uchodźców i tego, co zafundowano nam wewnętrznie, rosnącego niebezpieczeństwa i rosnących konfliktów społecznych, co jest raczej naturalne, jeżeli tylu obcych usiłuje się wcisnąć w tkankę społeczną, to ja mam pewien projekt. Chcę ten projekt podać Państwu pod rozwagę. Otóż należy przeprowadzić ustawowo ustalenie statusu uchodźcy w Polsce. Nowego uchodźcy w Polsce, tak, aby nie miał on możliwości natychmiastowego uzyskania obywatelstwa polskiego i pełni praw wyborczych. Bo w żadnym zakresie status chwilowego uchodźcy, który powinien Polskę opuścić zaraz po zakończeniu działań wojennych w jego rejonie, nie może się równać statusem z obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i z jego uprawnieniami, także wyborczymi. Chciałbym, żeby wszyscy w nadchodzących wyborach deklarowali, jaki przewidują status dla naszych przymusowych gości. Czy będzie to status uchodźców bez żadnych praw politycznych, czy też będzie jakieś masowe naturalizowanie Ukraińców na Polaków i przyznawanie im praw wyborczych, tak jak przyznano im numery PESEL. Ja temu jestem przeciwny i chciałbym jasnych deklaracji od kandydatów na posłów. Tyle nagadałem na Ukraińców, pora na Rosjan. Otóż według informacji, które przesyłają mi współpracownicy z Ukrainy i z Białorusi, Rosjanie właśnie przygotowują się do wywiezienia eksponatów z Krymu. Zacząłem szukać potwierdzenia tych informacji i znalazłem na portalu akurat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo ciekawe informacje. Polecam Państwu do lektury. Rosjanie przygotowują się do wywiezienia ponad 300 tysięcy eksponatów z rezerwatu muzealnego Hersonesz Taurycki w Sewastopolu. Oddziały rosyjskich rabusiów, nazywających się historykami sztuki, obrabowały już Muzeum Historyczne w Chersoniu i Galerię Sztuki Fedosja w tym mieście. To bardzo ciekawe i to bardzo pouczające, że wojna rodzi złodziejstwo, gwałt, chęć bogacenia się i chęć pozyskania czegoś kosztem innych. I nie ma innych wojen. Rosjanie zresztą też fundują nam taką operę buffo w wykonaniu kondukatora Władimira Putina. Pan dyrygent Putin jest coraz bardziej zabawny, bo na przykład oświadczył ostatnio, że Rosja jest gotowa dostarczyć nieodpłatnie 25 do 30 tysięcy ton zbóż krajom afrykańskim. Rosja teraz będzie ratowała Afrykę przed głodem. No, to śmiała koncepcja. Rosja dostarczy zboże m.in. do Burkina Faso, do Zimbabwe, do Mali, do Somalii, do Republiki Środkowoafrykańskiej, do Erytrei, a wszystko to zostało zawarte w wystąpieniu wizjonera i czarodzieja Putina na szczycie Rosja-Afryka. Powiem Państwu, że czasem oglądam programy propagandowe rosyjskich oficjalnych telewizji i często śmieję się do rozpuku, bo jest to taka propaganda już szyta grubą dratwą, a czasem jestem przerażony, jak można w ogóle takie rzeczy wymyślać. Rosjanie żyją w bardzo ciekawej bańce, która jak pęknie, to właściwie nic się nie stanie, bo tam smuta jest normalnym okresem. Zobaczymy. Więc z jednej strony bandyci rosyjscy, z drugiej strony wdzięcznicy ukraińscy i mamy wojnę, która coraz bardziej pochłania także środki polskie. Jak mówiłem o kibicach, kibice czasem w nieparlamentarny sposób potrafią wyrazić nastroje chwili, epoki. I tak do strasznego skandalu doszło we Wrocławiu, gdzie tamtejsi kibice Śląska Wrocław wywiesili transparenty o treści spójrzcie Państwo jakie. Aż niedobra o tym mówić. Co wy kibice poszaleliście? Jak można pisać, że Bandera K. Hitlera. Coś nieprawdopodobnego. Albo przemilczane ludobójstwa, bo ofiary były Polakami. Okropne. Kibice. Kiedyś pogonili Donalda Tuska, a teraz coś nie bardzo się ze swoimi kolegami lubią z Ukrainy. Dobrze, ale teraz mamy jeszcze w Polsce nową zagwozdkę. Oto grupa Wagnera, czyli tego przywódcy puczu, 20-godzinnego puczu przeciwko Putinowi, który okazał się puczem proputinowskim. W ogóle mieliśmy po raz pierwszy w dziejach świata do czynienia z prorządowym puczem, bo ten pucz okazał się proputinowski. I przy całej tej operetce, która się tam rozgrywała, wielkoduszny Władimir Władimirowicz uznał, że można Prigorzyna i całą jego komandę pierenieści w Białoruś. I poszło. A oni teraz siedzą na Białorusi, trochę się nudzą, trochę zbijają bąki, trochę usiłują szkolić białoruskich najmitów przeróżnych. Ale problem ludzi Wagnera stał się problemem politycznym w Polsce. I tak, zamiast oddać głos generałom, którzy powiedzieliby, możemy rozwalić grupę Wagnera w ciągu 2 godzin, nawet tymi uszczuplonymi siłami Armii Polskiej, która oddała swoje czołgi, kraby, Bóg jeden wie, co jeszcze pooddawała, to jednak tymi naszymi siłami i tymi samolocikami, które jeszcze posiadamy, jesteśmy w stanie w 2 godziny rozwalić całą tą bandę Wagnera. Będzie trudniejsza sytuacja, jeżeli ci Wagnerowcy wezmą jako żywe tarcze uchodźców z krajów Magrebu, no ale trudno. Czasami, jak przy obronie Głogowa w czasach Bolesława Chrobrego, trzeba wytłuc i żywe tarcze. Taka jest wojna. Więc grupę Wagnera możemy rozwalić naszymi siłami militarnymi w 2 godziny, ale to nie generałowie się wypowiadają. Oni mają zakaz wypowiedzi, prawdopodobnie. Nie wolno im powiedzieć, co należy z grupą Wagnera zrobić, gdyby wybrała się na wycieczkę do Polski. Przecież to też nie jest takie wcale pewne. Już zaczęli politycy, czołowi politycy, rozważać, co by było gdyby. I tak Donald Tusk stwierdził, że PiS potajemnie współpracuje z grupą Wagnera tak naprawdę. Ja obawiam się, czy Donald Tusk nie przeżywa jakiegoś trudnego okresu umysłowego. A może przypalił sobie głowę, bo trochę tam się poszycie już zmieniło i jest bardziej rzadkie. Więc może przypalił sobie ostatnio głowę gdzieś na plaży. Ale znowu takich upałów nie było, chyba że był gdzieś w cieplutkich krajach. No w każdym razie Donald Tusk twierdzi, że Prigorzyn niemal jest kolegą Kaczyńskiego, a Kaczyński wykrzykuje, że nic tutaj nie damy sobie zrobić, zaraz tu załatwimy wszystkich, a Wagner działa na rzecz tych, którzy robili politykę resetu, czyli Tuska i całej jego ferajny. Mówiąc rozsądnie, nasza polityka zaczyna w tym takim przedwyborczym okresie i w mózgach swoich przywódców przypominać izraelską szakszukę. Wiecie Państwo, jak się robi szakszukę? Wrzuca się wszystko, miesza pomidorków, mięska, jajeczek i to się wszystko misza, aż się zrobi szakszuka. To jest słynne izraelskie danie szakszuka. Więc szakszuka została chyba wlana do mózgów naszych liderów politycznych, bo zaczynają przypominać objawy zapalenia opon mózgowych co najmniej. W Polsce nie pali się opon, bo nie ma takich protestów, to jak widać palą się opony mózgowe w mózgach naszych przywódców. Ale skoro o ulubionych i umiłowanych, jak twierdzi nasz Stanisław Michalkiewicz, przywódcach mowa, to muszę Państwu powiedzieć, że gnębi mnie takie przekonanie, że ta walka między Tuskowcami a Kaczyniakami i odwrotnie zaczyna coraz bardziej przypominać takie karesy miłosne. I to taka będzie miłość na siłę, to prawdopodobnie płatna miłość będzie, ale po wyborach może dojść do seansu płatnej miłości pomiędzy PO a PiS-em i razem przeciwko faszystom stworzą nowy rząd. Skąd takie myśli przychodzą mi do głowy? Otóż widzę notowania szybujące w górę partii Konfederacja, czy raczej ugrupowań, które tworzą Konfederację i widzę, jak szalony strach zaczyna panować zarówno w studiach TOK FM, jak i w studiach opanowanej przez PiS radio rozgłośni Polskie Radio i telewizji publicznej. Jedni i drudzy tym samym tonem krzyczą: faszyści nadchodzą, straszne nas czekają czasy. No chyba, że... I tutaj właśnie może dojść do seansu płatnej miłości pomiędzy PO i PiS. Kto komu zapłaci? No, Polska zapłaci. Polska zapłaci, bo oba ugrupowania bardzo chętnie sprostytuują się we wspólnym froncie antyfaszystowskim. A muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż jeżeli dojdzie jeszcze do mariażu pomiędzy Konfederacją a ugrupowaniem Polska jest jedna pana Rafała Piecha, to notowania takiej formacji mogą grubo przekroczyć 20%. Wtedy blady strach padnie zarówno na czerwone, jak i na zielone, jak i na brunatne salony warszawki. Jak to? To oni przyjdą i zabiorą nam władzę, a my to władzę już mamy od czasów Gomułki albo jeszcze dawniej. Zabiorą nam władzę. No i tak krzyczą w TOK FM-ie, w Radiu Z, w TVN-ach i w TVP, i w Polskim Radiu. Wrzeszczą na faszystów z Konfederacji, zaraz zaczną wrzeszczeć na faszystów od Polska jest jedna pana Piecha. Dlaczego wrzeszczą? Bo tak naprawdę, żeby doszło do chemii miłosnej pomiędzy dwoma ugrupowaniami, to one muszą się zgadzać w zasadniczych punktach. Na przykład, że kobieta z mężczyzną, albo że wiek podobny, albo preferencje. Ja to porównuję do tych wszystkich damsko-męskich spraw, bo to łatwiej sobie wyobrazić. Ale pomyślcie Państwo, że podstarzała już kokota, jaką jest Platforma, spotyka się z kuśtykającym dżentelmenem, jakim w tej chwili jest PiS. I razem widzą, że wyrasta jakiś konkurent, który może ich wygonić z wygodnych stołków i od wygodnych poborów. No, Zjednoczone wtedy zostaną laski i kokoty i dżentelmena i obie posłużą do garbowania skóry młodzieńca, który jest zbyt śmiały. Młodzieniec nie gustuje ani w kokocie, ani w dżentelmenie. No i w tym jest ambaras. Choć krzyk się podnosi od ogona Giertycha po głowę na Nowogrodzkiej, że tak, oni chcą sojuszu z Platformą, mówią pisiaki. Nie, oni chcą sojuszu z PiS-em, mówią platformiaki. A tak naprawdę wiadomo, że sojusz może przebiegać tylko jak się ma podobne zapatrywania. A więc tak, jeżeli chodzi o sanitaryzm, PiS sanitarystyczny, Platforma hipersanitarystyczna, hura optymistycznie sanitarystyczna. Jeżeli, o czym zaraz powiem, wprowadzą na przykład stan wyższej konieczności klimatycznej, oba ugrupowania będą klaskać stopami, uszami i pośladkami wspólnie. Jeżeli zatem chodzi o różnice, to są niuanse, bo w głównych kwestiach oba ugrupowania mają podobne zapatrywania. Podobnie jest w kwestii ukraińskiej, gdzie do ukrorealizmu jest bardzo daleko i na Nowogrodzkiej, i na Wiertniczej w TVN-ie, i wszędzie tam, gdzie grupują się salony Warszawki, dzisiejszej Warszawki, bo o Warszawie prawdziwej mówiłem Państwu na wstępie. Więc może dojść do wariantu francuskiego w Polsce, że nie tylko będą się palić opony mózgowe, ale także wszyscy przeciw faszystom, tak jak we Francji wszyscy przeciw Marine Le Pen, a wcześniej jej ojcu, Jean-Marie, tak w Polsce może być wszyscy przeciw faszystom z Konfederacji i od Piecha. Czyli przeciwko tym, którzy mają inny pogląd w kwestiach naprawdę nas dotyczących, zasadniczych, bo już kwestie inflacji, rabowania Polski na przeróżne cele, także omawiałem w kilku komentarzach i Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nawiasem zastanawia mnie, że w ostatnim czasie kurs złotego stał się najbardziej korzystny wobec dolara i euro od września 2020 roku. Nie zaszły żadne czynniki ekonomiczne, które by zwiastowały takie wzmocnienie naszej waluty, a skoro żadne racjonalne przesłanki nie mówią o tym, że nasza waluta może się wzmocnić, to mamy do czynienia, i tu starzy gracze giełdowi powiedzą, proste. Ogromna spekulacja na walucie odbywa się i ta waluta nasza może zacząć się zachowywać w sposób nieprzewidywalny. Kto spekuluje? Odpowiedź brzmi ci, co zawsze. Globalnie ci, co zawsze. Ale to tylko takie uwagi na marginesie. No i wreszcie trochę o szaleństwie klimatycznym. Spójrzcie Państwo na Zero Age, na portalu, który lubię czytać, chociaż zarzucają, że jest to bardzo spiskowy portal, ale są tam bardzo zdroworozsądkowe i poparte faktami analizy. Grupa autorów pod pseudonimem Tyler Darden zawsze publikuje takie ciekawe raporty. I tym razem jest tam umieszczony raport o szaleństwie klimatycznym. Jaka jest jego teza? Szaleństwo klimatyczne rośnie, a głównymi narzędziami tego szaleństwa są oczywiście media. No tutaj to nie jest zaskakujące. I cytat z tego tekstu. Niektóre grupy przemysłu energetycznego w Stanach Zjednoczonych wyrażają zaniepokojenie tym, że Biały Dom może niedługo ogłosić stan wyjątkowy podobny do stanów pandemii COVID-19, tym razem ze względu na klimat. Mówi o tym m.in. Tim Stewart, prezes US Oil and Gas Association. Przeczytajcie cały tekst, bo jest bardzo ciekawy, a ja Państwu tylko zwracam uwagę na jego takie główne tezy. Co do Wagnerowców, to jeszcze można powiedzieć, bo nadeszła informacja z ostatniej chwili, że ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ stwierdził, że uwaga, każdy atak Wagnerowców na Polskę będzie traktowany przez Stany Zjednoczone jak atak Rosji na Polskę. No to chyba już jest jasne, wyjaśnione. Co tu więcej jeszcze chcieć? Teraz dwie sprawy aferowe chciałem Państwu przedstawić, mianowicie pierwsza sprawa to jest afera Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spójrzcie Państwo, tu jest raport, który jest do przeczytania przez Państwa. Zamieszczam go. Na temat, z punktu widzenia pana posła Jacka Żalka, który został ukarany za NCBiR, ale to jest tak, że Kowal zawinił, cygana powiesili. Tutaj proszę nie zwracać uwagi na nazwy, bo je nie odnosić do nazwisk, bo akurat nie ma tu odniesień, ale no, tak mniej więcej to wygląda. Ponieważ prawnik pana W, który 2,5 roku siedział w więzieniu za aferę W Investment, prawnik tego pana miał zostać prezesem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Żalek się z tym nie zgadzał, widząc, że ślady prowadzą do największego polskiego oligarchy, jego ludzi. Skoro się nie zgadzał, to został oskarżony o aferę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. No i tam jest mnóstwo powiązań, na przykład poprzez pana G z największym oligarchą Polski, poprzez pana Walczaka z Polskim Funduszem Rozwoju, pana Borysa i ludźmi Kulczyka, którzy kiedyś tam pełnili duże role. Pan Żalek, jak twierdzi, odmówił podpisania ustawionego konkursu na prezesa NCBiR i wtedy wszystkie możliwe służby uderzyły w niego. Sprawa rozwojowa, sprawie będę się przyglądał, a na razie Państwo przeczytajcie raport od strony pana Jacka Żalka, bo nie wygląda to tak klarownie, jak przedstawia rządowa telewizja, jeżeli w ogóle przedstawi. No i druga rzecz. Jak Państwo wiecie, lubię Mariana Banasia, znamy się wiele czasu i zawsze wypowiadam się o nim z sympatią. I lubię także jego syna, którego poznałem. Ostatnio jednak pan Jakub Banaś został przedstawiony jako chyba numer 2 na liście warszawskiej kandydatów do parlamentu, do Sejmu z ramienia Konfederacji. Przedstawił go osobiście pan Mencen. I to skłoniło mnie do takiej refleksji, że no cóż, jak pan już panie prezesie Mencen przedstawia kogoś, to powinien pan dokładnie zbadać wszystkie powiązania. Pan Jakub Banaś prowadzi swoje interesy w Krakowie. Jak państwo wiecie, przyczyną kłopotów jego ojca był interes, który prowadził pan Jakub Banaś. Ale nie o to chcę się trzepiać, bo to już zostało rozmemłane i rozwałkowane na 1000 kawałków. Tylko mam pytanie do ciebie, Jakubie Banaś. Jakubie. Czy znasz się z braćmi Wojciechem i Gabrielem Kwietniam? A jeżeli tak, to jaki charakter jest tych związków? Bracia Kwiecień w Krakowie prowadzą sieć aptek Słoneczna, ale także prowadzą inne przybytki, na których zarabiają. I czy, Jakubie, bywałeś na bankietach organizowanych przez braci Kwiecień, które były wydawane między innymi dla inspektorów farmaceutycznych, którzy potem kontrolują apteki Słoneczne? Jeżeli w czymś się mylę, to proszę mnie sprostować, Jakubie. I to jest tak. Marian Banaś jest prezesem Naczelnej Izby Kontroli, a Jakub Banaś prowadzi różne interesy. Jeżeli prowadzi je z powodzeniem, to mnie to raduje i nic mi do tego. Ale jeżeli prowadzi je z ludźmi, którzy budzą pewne refleksje, to należałoby o tym powiedzieć wyborcom. I stąd apeluję, Jakubie, do ciebie, żebyś powiedział dokładnie, czy łączą cię jakieś związki z braćmi Kwiecień i czy jakiej natury mogą być to związki? Odpowiedź na to pytanie może być bardzo prosta i wtedy okaże się, że jestem nadmiernie podejrzliwy, ale jak mówię, kierując się nawet sympatiami osobistymi, nie mogę zaniechać tego wrednego obowiązku dziennikarskiego. To tak jak z tym skorpionem, którego przez rzekę przewiózł kozioł, a na końcu skorpion i tak ukąsił. I kozioł umierając pyta, a dlaczego mnie ukąsiłeś? Bo taka jest natura skorpiona. Odpowiada skorpion. No więc Jakubie i Marianie, bardzo proszę o wyjaśnienie, bo trochę się zaniepokoiłem. No i jeszcze z dziedziny politycznej turystyki to pan Bogusław Sonik, który jest bardzo sympatycznym człowiekiem, znanym mi od dawna. Teraz zmienia biuro podróży, bo już nie będzie w Platformie, tylko teraz będzie u Kosiniaka-Kamysza. Kosiniak-Kamysz też z Krakowa, rodzina też z Krakowa, znana. Pamiętacie, jak wam mówiłem jakieś anegdotę, że ojciec minister, ład zdrowia, pyto synka, czym ty chcesz być, Władku? No, tato, no nie wiem. Wiesz co, będziesz politykiem, bo polityk to nic nie musi umieć. No i tak doktor medycyny Władysław Kosiniak-Kamysz stał się kolejnym politykiem w licznej i bardzo prominentnej rodzinie Kosiniaków-Kamyszów, zaprzyjaźnionych z rodziną Majchrowskich w Krakowie. Ale no, ja mówiłem o Soniku, no więc Bogusław Sonik teraz będzie podróżował z trzecią drogą, żeby mu się tylko nie pomyliło, z trzecią nogą. Bogusławie, miłych podróży. Trzymajcie się w radości.